Biedronce czas na grilla i super oferty na majówkę. W ten wtorek z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. Jedynie 3,79 za opakowanie. Limit jedno opakowanie na kartę. Oraz brykiet węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 produkty, maksymalnie 1 gratis na kartę. A po wyświetleniu oferty w aplikacji karkówka grillowa czas na grill megapaka tylko 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. I to dobre powody, by iść do Biedronki.
Misja specjalna w RMF FM. Wojny kontrwywiadów. CIA kontra KGB. Odcinek trzeci. Wojna koreańska. Stalin spuszcza Kim Il-sena ze smyczy.
Spotkali się na 70. urodzinach Stalina.
21 grudnia 1949 roku.
Był Mao Tse-tung z Chin, Ho Chi Minh z Wietnamu i Kim Il-sen z Korei.
Były akademie, przymowy i toasty, ale były też rozmowy o polityce.
Towarzyszu Stalin!
Zapytał Kim Il-sen.
Co byście powiedzieli, gdybym rozpoczął wojnę z Koreą Południową?
Musicie się zastanowić, czy nie ściągniecie sobie na głowę Amerykanów.
Załatwimy wszystko tak szybko, że Amerykanie się nie zorientują. Ja i Mao uważamy, że uznają to za naszą wewnętrzną koreańską awanturę i nie będą interweniować.
Widzę, że już podjęliście decyzję z towarzyszem Mao bez mojej wiedzy.
To zaniepokoiło Stalina.
Wyglądało na to, że Mao miał ambicje wyrosnąć na pierwszego wodza rewolucji w Azji.
Towarzyszu Stalin,
kontynuował Kim.
Czy pamiętacie, co ostatnio powiedział sekretarz stanu Dean Acheson?
Nie. Przypomnijcie mi.
Mówił, że Korea leży poza strefą zainteresowań i zobowiązań Stanów Zjednoczonych. Ich interesują tylko Japonia i Filipiny.
Wydawało się, że ten argument przekonał Stalina.
Skoro Amerykanie nie interweniowali w Chinach podczas wojny domowej, do czego zobowiązywały ich interesy polityczne i gospodarcze?
Kombinował Stalin.
To pewnie nie ruszą się i tym razem.
Tak brzmiała oficjalna wersja dla prasy i historyków.
W praktyce opinie Mao i Kim Il-sena nie miały dla Stalina większego znaczenia.
Podejmowanie decyzji strategicznych to nie wróżenie z fusów.
Tu decydują fakty.
A fakty podają raporty wywiadowcze.
Stalin jednak stracił zaufanie do swoich tajnych służb.
Dlatego wspólnie z Berią i Mołotowem zadecydował o ich reorganizacji.
3 lata po zakończeniu II wojny światowej na Kremlu zapadła decyzja połączenia dwóch wywiadów radzieckich, wojskowego i cywilnego w jeden komitet informacji, nazywany krótko KI.
Pierwszym przewodniczącym tego monstrum został minister spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow.
A ponieważ chciał mieć wpływ na operację,
wpadł na pomysł, by w najważniejszych stolicach,
Waszyngtonie, Londynie, Paryżu, za robotę wywiadowczą odpowiadali ambasadorowie.
Skutkiem był niewiarygodny bałagan,
skarżył się zasłużony oficer Ilja Dżirkiełow.
Rezydenci i zawodowi oficerowie wywiadu nie informowali ambasadorów o operacjach, ponieważ dyplomaci byli amatorami i mieli blade pojęcie o pracy wywiadowczej.
Współpracy z rezydentem ambasadorem odmówił nawet as słynnej piątki z Cambridge.
Kim Philby.
Dlatego z centralą porozumiewał się wyłącznie za pośrednictwem przebywającego nadal w Londynie Guya Burgessa, kolegi i kolejnego asa piątki.
Komitet informacji zawiódł oczekiwania i zaczął się rozpadać już po roku.
Najpierw minister obrony Związku Radzieckiego, pokłócony z Mołotowem, zabrał swoich oficerów i zaczął odbudowę wywiadu wojskowego GRU.
A potem Beria dał zgodę, by wbrew poleceniom Mołotowa zreorganizować wywiad cywilny.
Na odbudowę potrzeba było jednak kilku lat.
Na razie, to znaczy na początku 1950 roku, nadal panował w nich chaos.
Stalin miał jednak swoją efektywną, wspomnianą już piątkę z Cambridge, która mimo kłopotów pozwalała dowiedzieć się, co planuje prezydent Harry Truman.
Donald MacLean i Guy Burgess informowali o zamiarach i analizach z połączonego komitetu wywiadowczego.
Poznali strategię Ministerstwa Wojny.
Znali plany mieszczącego się w Tokio naczelnego dowództwa sojuszniczego generała Douglasa MacArthura.
Pozwolili sobie przy tym dodać do raportu własną subiektywną ocenę sytuacji.
Kiedy więc Stalin przeczytał:
dla gospodarki amerykańskiej nastawionej na produkcję militarną otwarta wojna może być korzystniejsza niż recesja będąca skutkiem demobilizacji.
Był pewien, że świat stanął na progu III wojny światowej.
Na podstawie takich raportów i analiz Stalin doszedł do wniosku, że może lepiej spuścić ze smyczy Kim Il-sena i postraszyć Amerykanów.
Tymczasem po drugiej stronie żelaznej kurtyny wcale nie działo się lepiej.
CIA nie wiedziała, co się dzieje w Korei Północnej i komunistycznych Chinach.
Agenci CIA, którym udało się uciec przed oddziałami Mao, schronili się w Hongkongu i niewiele mogli zdziałać.
jedynie czarodzieje z Sigint wyłapywali i rozszyfrowywali depesze wysyłane z Pekinu i Fenianu do Moskwy. Ale w styczniu 1950 roku i to źródło wyschło.
Cisza między Fenianem, Pekinem i Moskwą była podejrzana.
Mogła wiele znaczyć, ale równie dobrze mogła nie znaczyć nic.
Wciąż brakowało dowodów na to, że coś niepokojącego dzieje się w Korei.
Było źle.
Nic więc dziwnego, że generał Walter Bedell Smith, kiedy został nowym szefem CIA, zauważył:
spodziewam się najgorszego i jestem pewien, że tak będzie.
Za to sekretarz stanu, ten sam, który informował świat, że Stany Zjednoczone nie mają żadnych zobowiązań wobec Republiki Korei, nie widział żadnego zagrożenia.
Wojna w Korei jest mało prawdopodobna,
mówił 20 czerwca 1950 roku.
Wobec tych uspokajających prognoz prezydent Truman postanowił spędzić najbliższy weekend w prywatnym domu z rodziną.
W sobotę rano 24 czerwca opuścił Biały Dom. Zamierzał wrócić dopiero w poniedziałek rano.
W niedzielę 25 czerwca 50 roku Armia Korei Północnej przekroczyła 38 równoleżnik.
Zanim Waszyngton zorientował się w sytuacji, Koreańska Armia Ludowa zdobyła Seul. To był atak z zaskoczenia.
Wśród kongresmenów amerykańskich krążyły niepokojące plotki, że właśnie zaczyna się trzecia wojna światowa.
W chwili rozpoczęcia inwazji dywizji amerykańskich nie było w Korei Południowej.
Wycofano je rok wcześniej.
Pozostawiono tylko broń i niewiele sprzętu, przez co Armia Republiki Koreańskiej bardziej nadawała się do pełnienia funkcji policyjnych niż do wojny.
W tak beznadziejnej sytuacji pomoc była konieczna.
Już 27 czerwca na podstawie artykułu 42 karty ONZ Rada Bezpieczeństwa uchwaliła decyzję wysłania do Korei sił międzynarodowych.
Udział w wojnie zadeklarowało 14 państw, ale aż 90% tej koalicji stanowili żołnierze amerykańscy.
Przytłoczony odpowiedzialnością Harry Truman poprosił o radę senatora Connellego.
Czy muszę prosić kongres o decyzję wypowiedzenia wojny?
Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Tom Connelly odpowiedział:
jeśli złodziej włamie się do twojego domu, możesz go zastrzelić bez pójścia na posterunek policji i uzyskania pozwolenia.
W trzecim dniu wojny Truman nakazał marynarce wojennej i lotnictwu rozpocząć działania wojenne.
Generał Hoyt Vandenberg,
były szef CIA, a teraz szef Sztabu Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, otrzymał polecenie przygotowania ataku nuklearnego na bazy wojskowe na Syberii.
Atak zamierzano wykonać, gdyby przypadkiem Stalin zdecydował się włączyć Związek Radziecki do wojny.
W stolicach Europy Zachodniej obawiano się, że wojna w Korei może być wstępem do radzieckiej ofensywy w Niemczech.
Prezydent Truman ostrzegał i straszył.
Atak na Koreę jest oczywistym dowodem, że komunizm wyszedł z okresu dywersji podejmowanej w celu opanowania niepodległych narodów i gotów jest do zbrojnych inwazji i wojny.
W Londynie prognozowano:
wojna możliwa w 1951 roku, prawdopodobna w 52.
Natomiast McLean postraszył Moskwę.
Amerykańskie zianie ogniem na Dalekim Wschodzie może nas niepotrzebnie wpędzić w wojnę.
Minęły kolejne 3 dni kryzysu i do wojny włączyły się dywizje lądowe.
Były to jednak jednostki okupacyjne stacjonujące w Japonii, zupełnie nieprzygotowane do trudów wojny frontowej.
Dlatego należało przygotować nowy, silny kontyngent.
Na to jednak potrzebny był czas.
W tych gorących dniach w Pentagonie pojawił się sam generał Dwight Eisenhower.
Chciał pomóc i doradzić.
Poszedłem tam z przekonaniem, że zobaczę, jak wszyscy krzątają się gorączkowo, usiłując zorganizować wojsko, zaopatrzenie i wszystko, co jest potrzebne do uporządkowania koreańskiego bałaganu. Zastałem niezdecydowanie.
Po tygodniu pojawił się znowu w Pentagonie.
Tym razem znalazłem doradców prezydenta w stanie błogiego zadowolenia z siebie.
Skąd ten entuzjazm, skoro na froncie działo się źle?
Do 5 września 50 roku Koreańczycy i Amerykanie zostali zepchnięci pod Pusan.
Tak, tak. To było to samo miasto, w którym nasi piłkarze zaliczyli falstart podczas Mistrzostw Świata w 2002 roku, przegrywając z Koreą 0-2.
W ciągu następnych 10 dni dowodzący armią ONZ, amerykański generał Douglas MacArthur, przedstawił odważny i ryzykowny plan desantu w pobliżu miasta portowego Incheon, położonego daleko na zapleczu frontu.
15 września na plaży w Incheon wylądowali amerykańscy Marines.
Zaskoczenie było zupełne.
Tym razem żołnierze Kim Il-sena musieli się wycofać, a wycofywali się na całym froncie, ponieważ pod Pusan rozpoczęła się kontrofensywa.
W październiku dywizje amerykańskie i koreańskie dobrnęły do rzeki Yalu.
Po drugiej stronie były już Chiny.
Chińczycy nie przystąpią do wojny,
informowało CIA.
Kilka dni później pojawił się kolejny raport.
Wojsko chińskie po drugiej stronie rzeki stoi tam tylko dla obrony elektrowni wodnych.
2 dni później 300 tysięcy żołnierzy chińskich przekroczyło granicę.
Zaskoczony 10. Korpus Amerykański wpadł w pułapkę.
Złapani jeńcy przyznawali się, że są żołnierzami Mao.
Mimo to CIA nadal twierdziła:
Chiny nie zaatakują.
Z prawnego punktu widzenia mieli rację.
Chiny oficjalnie nie włączyły się do wojny. Mao wysyłał armię chińskich ochotników ludowych.
Błąd CIA polegał na tym, że nie słuchano komunikatów agencyjnych.
W pierwszych dniach października Chiny poinformowały ONZ, że przystąpią do wojny, jeśli jakiekolwiek dywizje niekoreańskie przekroczą 38 równoleżnik.
Kiedy tylko dowiedział się o tym Truman, przemyślał sprawę ze swoimi doradcami, po czym uznał, że...
To tylko szantaż.
I dał zgodę na ofensywę.
Wojska ONZ pomaszerowały dalej na północ, o czym dowiedział się wywiad Chińskiej Republiki Ludowej.
To wtedy Mao wydał rozkaz przesunięcia dywizji nad rzekę Jalu.
Po czym skontaktował się ze Stalinem.
Jeśli pozwolimy Amerykanom na zajęcie całej Korei, to musimy się przygotować na wojnę z nimi.
Mao miał liczną armię zaprawioną w bojach wojny domowej.
W następnych miesiącach potok ochotników płynął dalej. W końcu na froncie w Korei znalazło się około 1 200 000 Chińczyków.
Była to jednak armia uzbrojona tylko w broń strzelecką i artylerię.
Dlatego Chińczyk liczył na pomoc sojusznika Stalina.
Związek Radziecki przysłał czołgi, głównie T-34.
A Armia Czerwona wzięła na siebie lotniczą kontrolę granicy chińsko-koreańskiej.
Stalin wcale nie zamierzał ładować się z całym Majdanem w awanturę koreańską.
Historyk brytyjski Alan Bullock zauważył:
podobnie jak w przypadku blokady Berlina, Stalin udowodnił, że potrafi zatrzymać się we właściwym momencie.
Czy Stalin wykazał się rozsądkiem?
Czy może zadecydował strach przed atakiem jądrowym?
Przecież piątka nadal nadawała z Waszyngtonu.
I nie jest wykluczone, że szpiedzy McLean i Burgess dowiedzieli się o przygotowaniach do ataku atomowego.
Czy wiedzieli również i o tym, że użycia bomb atomowych domagał się generał MacArthur?
Skoro mieli dostęp do tajnych dokumentów wychodzących ze sztabu generała, to zapewne tak.
Jakby nie było, to co zdobyli zdaniem wysokiego oficera MI6 Roberta Cecila
było bezcenne dla strategii Chińczyków i Koreańczyków.
A jednak rola piątki z Cambridge powoli dobiegała końca.
McLean i Burgess byli u kresu sił.
Yuri Modin, agent prowadzący Gaya Burgessa, zauważył:
puszczają mu nerwy. Nie wytrzyma już dłużej napięcia podwójnego życia.
McLeana po napadzie szału Brytyjczycy musieli wysłać do szpitala psychiatrycznego na leczenie.
Kiedy kuracja się skończyła, wrócił do pracy w dyplomacji i dalej szpiegował dla Stalina.
Jego kariera załamała się wiosną 1951 roku, kiedy zespół kryptologów projektu Venona wpadł na trop szpiega o pseudonimie Homer.
Homerem okazał się McLean.
A ponieważ powiązano go z Burgessem, w końcu FBI zwróciła uwagę na Filbiego i cała trójka musiała wynieść się z Waszyngtonu.
Ostrzeżony w porę McLean, a z nim wykończony nerwowo Burgess, uciekli do Moskwy.
Podejrzewanego o współpracę z Rosjanami Filbiego wyrzucono z MI6.
Szukano dowodów jego winy.
Aby nie zdekonspirować cennego szpiega, Moskwa zerwała z nim kontakt na 3 lata.
Odezwali się dopiero po wojnie koreańskiej.
Tak Yuri Modin stracił swoich najważniejszych agentów, ale zyskał nowego.
Korea stworzyła nam Rosjanom okazję zatrudnienia nowych szpiegów. Szukaliśmy głównie w obozach jenieckich.
Tam trafiono na George'a Blake'a.
Kim był George Blake?
Urodził się w Rotterdamie. Ojcem był Żyd z Kairu, matką Holenderka. Nie mieszkali jednak w Holandii, lecz w Wielkiej Brytanii.
W czasie II wojny światowej Blake służył w wywiadzie marynarki wojennej, tak jak Ian Fleming, autor powieści o Jamesie Bondzie.
Potem wysłano go na kurs rosyjskiego i przyjęto do MI6.
Do Korei Południowej trafił w 1949 roku.
Oficjalnie był wicekonsulem w Seulu.
Kiedy dywizje Kim Il-sena opanowały Seul, Blake dostał się do niewoli.
A ponieważ do jeńców mieli nieograniczony dostęp oficerowie wywiadu radzieckiego, zainteresowano się Blake'iem.
Przerażało mnie nieustanne bombardowanie małych koreańskich wiosek, kobiet, dzieci i starców przez ogromne amerykańskie latające fortece.
Tłumaczył Blake motywy rozpoczęcia pracy dla Rosjan.
Czułem, że jestem po złej stronie.
Akta Blake'a trafiły na biurko Yuria Modina i to on zajął się Brytyjczykiem.
Dostał pseudonim Diomit.
W tej wojnie już się nie przydał. Trzymano go na późniejszy czas.
Wojna koreańska zrodziła się z błędów polityków.
A błędy polityków wzięły się z błędów wywiadu.
Tym razem popełniono je po obu stronach żelaznej kurtyny.
Młodziutka CIA była do nowej wojny nieprzygotowana.
Wywiady radzieckie opanował chaos reorganizacji.
Wojna wyciszyła się latem 1951 roku, ale nie wygasła zupełnie.
Tliła się jeszcze długo.
W ostatnich dniach listopada 1952 roku prezydent-elekt Dwight Eisenhower pojawił się w Korei.
Chciał zobaczyć, co się dzieje na froncie.
A tam generałowie i politycy starali się wymusić na Eisenhowerze zgodę na rozpoczęcie ostatniej, jak wierzyli, ofensywy.
Eisenhower nie chciał tego słuchać.
Całe 3 dni spędził wśród żołnierzy.
W końcu zdecydował się na lot rozpoznawczy nad linią frontu.
Kiedy wrócił i przemyślał to, co usłyszał od żołnierzy i zobaczył na własne oczy, napisał:
biorąc pod uwagę siłę pozycji przeciwnika, jest oczywiste, że wszelki atak frontalny będzie niezwykle ciężki.
Wojnę należało zakończyć.
Nie możemy bez końca trwać na froncie statycznym. Sporadyczne ataki na niewielkie wzgórza nie zakończą wojny.
W lutym 1953 roku, a więc już po inauguracji na stanowisku prezydenta, rozmawiano na spotkaniu Narodowej Rady Bezpieczeństwa o sytuacji w Korei.
Zastanawiano się, czy ze względu na trudną sytuację nie użyć broni atomowej.
Nie!
Zdecydował prezydent.
Damy Chińczykom jasno do zrozumienia, że jeśli nie zgodzą się na zawieszenie broni, to użyjemy nowej broni.
To poskutkowało. W lipcu 1953 roku podpisano zawieszenie broni.
A George Blake?
Blake w 1953 roku wrócił do Wielkiej Brytanii. Po 2 latach przypomniało sobie o nim MI6.
Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.